rozmowy po zachodzie.
I mamy już 5 minut po godzinie 21, to 29 dzień czerwca, to poniedziałek, który powoli się kończy, który powoli także i kończy te fale upałów. Dzisiaj ważny minie Piotra i Pawła, ale my o upałach nie będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiali o życiu w izolacji, będziemy mówili o pracy w izolacji. Wybierzemy się do zakładu karnego, porozmawiamy o służbie więziennej, spróbujemy odkryć ją od kuchni, ale przede wszystkim przyjrzeć się, jak to wygląda po drugiej stronie, zwłaszcza, że często jest tak, że nie mamy zielonego pojęcia, jak wygląda, bo najzwyczajniej jest to przestrzeń zamknięta dla nie tylko wzroku, ale także i często dla samej wyobraźni. A Państwa i moim gościem jest major Tomasz Kilarski, kierownik działu terapeutycznego OZ Kozie Głowy, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie redaktorze. Sprostuję, w oddziale zewnętrznym w Kozie Głowach.
W oddziale zewnętrznym.
Aresztu śledczego w Poznaniu. Tak, jesteśmy jeszcze przez chwilę oddziałem zewnętrznym. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Jeszcze przez chwilę, czyli to być może ulegnie zmianie.
Tak.
Albo już ulega zmianie.
Tak, to już ulega zmianie.
To do tego dojdziemy. Ale Tomaszu, bo zwrócę się do Ciebie po imieniu.
Tak, Franciszku.
Znamy się wszakże, także nie tylko z okazji tych rozmów, które tutaj przeprowadzaliśmy na antenie Radia Poznań na przestrzeni wielu lat, ale dziś postanowiłem porozmawiać z Tobą szerzej, nie tylko o służbie więziennej, ale także i trochę o Tobie.
O mnie?
Tak.
A to mnie zaskoczyłeś. Taka niespodzianka.
Tak, żebyś się nie mógł przygotować.
Dziękuję.
Zanim przejdziemy właśnie do tego, o czym mówiłem i o czym będziemy rozmawiać, no to właśnie chciałem Ciebie zapytać o to, dlaczego wybrałeś taką, a nie inną drogę zawodową, bo ona nie jest zbyt oczywista, zwłaszcza, że miejsce Twojej pracy również nie jest zbyt oczywiste. No, umówmy się, sam podejrzewam, że nie znasz wielu odpowiedników swojej profesji w tym kraju.
Franciszku, ale także szanowni państwo, tak potwierdzam, że tak naprawdę to można by powiedzieć, że przypadek, ponieważ w 2007 roku w styczniowym numerze Głosu Wielkopolskiego wyszło ogłoszenie, że w zakładzie karnym we Wronkach poszukują do pracy, do służby, do pracy w służbie wychowawców, terapeutów i psychologów. I w tamtym czasie pewna fantastyczna kobieta, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, ma na imię Anna, zadzwoniła do mnie i powiedziała: słuchaj, jest takie ogłoszenie, a w związku z tym, że zamierzasz być, i tutaj nie będę już opowiadał swojej części prywatnej, osobistej, bo nie o tym rzecz, złożyłem wtedy dokumenty i następnego dnia dzisiaj już emerytowany zastępca dyrektora, wtedy kadrowy, zadzwonił do mnie i powiedział, że zapraszamy na rozmowę. Zapytałem się kiedy, powiedział, że najlepiej dzisiaj. Pojechałem dnia następnego i tak naprawdę to nie jest oczywista droga, gdyż chciałbym powiedzieć o bardzo krótkiej, ale też ciekawej historii. W trakcie studiów nieżyjący już profesor Poznaniak prowadził z nami taki wykład fakultatywny, który nosił tytuł Agresja i przemoc. I w ramach tego wykładu fakultatywnego mogliśmy jako studenci uczestniczyć w praktykach, stażach studenckich w różnych przestrzeniach. I tak naprawdę ja z kilkoma osobami zgłosiliśmy się na to, aby mieć te praktyki w areszcie śledczym w Poznaniu na ulicy Młyńskiej, a dokładnie w ośrodku diagnostycznym.
Ale dlaczego tam, dlaczego Ciebie to wtedy tak zainteresowało, zaintrygowało?
Wiesz co, myślę, że nie ma przypadków.
Potraktowałem... A nie na przykład do szkoły.
A w szkole też byłem, w szkole na Żonkilowej. To była wtedy pani dyrektor Walkowiak. Jeśli dobrze pamiętam, to była szkoła, jedna z pierwszych szkół z oddziałami integracyjnymi. To też miałem praktyki w szkołach, ale to tak naprawdę w tamtych czasach myślę sobie, że każda praktyka była bardzo ważna dla nas, dla przyszłych psychologów. Nas zaczynało ponad 120 osób, skończyło 70. A z takich statystyk podwórkowych powiem, bo spotykamy się z kilkoma osobami, psychologami Od wielu lat sześć osób spotykamy się i z tego, co pamiętamy, to w okolicach 40 pracuje w zawodzie jako psychologowie.
To prawie jak muzycy po Akademii Muzycznej.
Tak.
Z czego to wynika, że tak dużo osób zmienia profesję?
Wiesz co, myślę sobie, że chciałbym chyba zaprosić wszystkich, żeby odczarować mity na temat studiowania psychologii, bo różne mity krążą. Ja myślę sobie, że psychologia jest bardzo ciekawą nauką, bardzo ciekawą dziedziną nauki i myślę sobie, że ona daje szansę poznania drugiego człowieka, ale na początku tej drogi każdej psychologicznej, bo zakładam, nie każdy psycholog chce być terapeutą. Niektórzy psychologowie pracują w biznesie, niektórzy zajmują się doradztwem zawodowym, niektórzy zajmują się coachingiem, ale są też tacy, którzy są klinicystami i pracują typowo sensu stricte z osobami, które borykają się z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi na przykład właśnie jak miejsca, gdzie tutaj mamy niedaleko szpital HCP i są oddziały psychiatrii czy Gniezno, więc tak naprawdę różne drogi. A czemu tak ludzie kończą i różne drogi wybierają? Myślę sobie, że studiowanie chyba od lat jest taką drogą do siebie. I każdy szuka siebie po prostu. I myślę, że jedni odnajdują się w ekonomii, inni się odnajdują w muzyce, w psychologii, w pedagogice, w naukach ścisłych czy naukach prawnych. A inni się po prostu nie odnajdują. Więc myślę sobie, że to jest kawałek drogi.
Ale to też była chyba inna psychologia, kiedy ty ją kończyłeś, niż ta, którą kończą teraz absolwenci. Zwłaszcza, że umówmy się, tych absolwentów, którzy kończą psychologię, jest z roku na rok coraz więcej, zwłaszcza okazuje się często, że tych psychologów jest dużo, ale jest ich i tak za mało na rynku, bo są teraz tak rozchwytywani.
Nie chciałbym tutaj występować z pozycji mentora, ani z pozycji jakiegoś człowieka, jak to ostatnio dostałem tabletki od mojej córki i syna na dzień ojca. Takie tabletki antywymądrzeniowe, więc nie chciałbym się wymądrzać.
Dobrze. Ja rozumiem, że ich nie wziąłeś.
Nie wziąłem, ale dlatego chciałbym to powiedzieć, że naprawdę wydaje mi się, że bardzo jesteśmy bardzo potrzebnym zawodem dzisiaj. Myślę sobie, że studia psychologiczne, czy to jest inna psychologia? Myślę sobie, że ona jest... Myślę sobie, że pokoleniowo się zmieniamy i mamy też różne oczekiwania, więc jakby to powiedzieć, wiedza akademicka z poziomu tych badań, które są dzisiaj dostępne i tego, co dzisiaj badamy, co sprawdzamy, ta psychologia, wydaje mi się, że ona bardzo mocno otwiera się na człowieka, który przychodzi jej się uczyć, więc nie powiem, czy ona jest lepsza, czy gorsza, nie chcę tutaj oceniać i kategoryzować, bo nie jestem uprawniony, ale myślę sobie, że tak, to prawda, wielu ludzi idzie na studia psychologiczne, bo wydaje mi się, że ma taki imperatyw, że chce pomagać. Wielu idzie z ciekawości, ale też wielu tak naprawdę po prostu najzwyczajniej w świecie traktuje to jako etap życia.
Albo jako terapię.
Wiesz co, u nas krążył taki mit, kiedy zaczynałem studia na końcówce lat 90. i kończyłem w tym stuleciu. Tak, krążyły takie mity, że idziemy na studia, żeby sobie pomóc. Może ten mit się jeszcze utrzymuje, nie wiem, ale myślę sobie, że jest to jakiś kawałek poznawania siebie. Erich Fromm powiedział bardzo fajne zdanie, znaczy, to era fajnizmu. Powiedział kiedyś bardzo ważne zdanie, zapisał je na kartach swojej książki, że za najwyższą wartość uznaje poznanie drugiego człowieka. Erich Fromm.
I myślę mieć czy być.
Tak, znaczy myślę sobie, że ta wartość poznania drugiego człowieka to czasami jest wartość spotkania się ze samym sobą. Z tym, co mi pasuje, co mi nie pasuje, co lubię, czego nie lubię, z tym, co jest dla mnie, co jest moim zasobem, a czego jeszcze muszę się nauczyć. Więc ja chyba z poziomu dzisiejszego doświadczenia pozdrawiam też osobę, której już nie ma wśród nas. To jest moja przyjaciółka, która odeszła z tego świata w 2017 roku. Joanna, to ona powiedziała kiedyś do mnie po spotkaniu z młodzieżą, że zrobiłem za nią kawał dobrej pracy, bo ona tam pojechała jako psycholog, a ja dużo z tymi ludźmi rozmawiałem. I być może wtedy zaszczepiła we mnie takie zainteresowanie tą psychologią. I ja jestem bardzo jej wdzięczny, ale jestem też wdzięczny moim nauczycielom akademickim, czy profesorowi Stachowskiemu, mojemu promotorowi, który wziął mnie pod skrzydła i promował moją pracę magisterską, czy pani profesor Cierpiałkowskiej, pani profesor Bajsert. pani profesor Sęk, wszystkich tak naprawdę. To są fantastyczni ludzie, którzy nauczyli mnie i nie tylko mnie, ale też pokolenia tych psychologów, którzy dzisiaj pracują i tych profesorów, których już nie ma w naszych szeregach. Profesor Lewicki, który tutaj też tworzył tą katedrę i profesor Brzeziński, który, Jerzy Brzeziński, profesor Brzeziński jeszcze jest fantastycznym człowiekiem i go czasem widzę przechodząc po Jeżycach. I...
Dobrze, Tomku. Amen. To w takim razie wrócimy teraz do Wronek. Wybrałeś te Wronki. No i, tak. I jak to wyglądało z twojej perspektywy? Spodziewałeś się, w ogóle jak miałeś wyobrażenie, zanim tam dojechałeś?
Pojechałem we fioletowej koszuli, w fioletowym krawacie, długie włosy, długa broda i kiedy zobaczył mnie pułkownik Waligura, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że nas słucha, a jeśli nie, to może usłyszy, że mówiłem o nim. Jak mnie zobaczył, siedział audytorium po lewej, po prawej stronie, zastępcy dyrektorów, kadrowcy, specjaliści od psychologii, czyli kierownik działu terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, plus do tego psychologowie działu penitencjarnego. Jak mnie zobaczyli, to nie, usłyszałem taki, może nie powiem, że szyderczy, ale taki fajny zaśmiech, co po niektórych, no bo przyjechał człowiek z długimi włosami. Pułkownik Waligura popatrzył na mnie i zapytał się, zrzucisz te pióra. A ja mówię, panie dyrektorze, melduję się na rozmowie i tak dalej, tak się nazywam, imię ojca, zrzucisz te pióra. A ja mówię, że... No i tak ta się rozmowa potoczyła, zaprosił mnie do stolika, powiedziałem, tak, zrzucę. I ta rozmowa bardzo ciekawa historycznie. Myślę sobie, że ona mi bardzo dużo dała. Pokazali mnie Marta, która mnie wprowadzała w arkana pracy penitencjarnej, Ania, kierownik Piotr.
Ale opowiedz o tej pracy, mniej o osobach, które... Bo już mamy listę, no tak, ale to, 67 nazwisk. Tak. Ale jak to wyglądało później?
No jak to wyglądało? Dwa tygodnie chodziłem jak taki ogon za Martą i za Anią, bo musiałem przyglądać się temu, jak to wygląda. Dzisiaj to szkolenie psychologów w służbie więziennej jest zupełnie inne, bo ponieważ przychodzimy na 4 dni adaptacyjne, a potem mamy 3 miesiące szkolenia wstępnego i potem wracamy do jednostki, bo musimy się pewnych rzeczy nauczyć. Kiedyś to tak naprawdę było, te 2 tygodnie, to taki naprawdę chrzest bojowy.
Czyli dobra, wchodzimy.
Wchodzimy. I taka była, i to powiem, że myślę, że to chyba było najlepsze nauczanie, bo ta Marta i Ania pokazywały mi, jak rozmawiać, jak uzupełniać akta, jakie notatki robić, jakie opinie. Wtedy funkcjonowała słynna tak zwana dwójka, zarządzenie dyrektora generalnego numer 2. To są przepisy penitencjarne, które raz, że określają, opisują to, w jaki sposób mamy postępować, prowadzić działania psychologiczne, penitencjarne, wychowawcze, jaką dokumentację tworzyć, co kiedy sporządzać, jak sporządzać, zakresy obowiązków z tego zarządzenia wynikają. Dzisiaj to jest zarządzenie dyrektora generalnego 103/2024. I długa nazwa, tutaj nie będę jej przytaczał, ale wszystkich zainteresowanych zachęcam, żeby sobie zobaczyć to, poczytać, poszukać tych zarządzeń. I Marta z Anią mnie wprowadzały. Pamiętam wtedy pracę z tymczasowo aresztowanymi. To taka naprawdę dość, może nie powiem trudna, ale bardzo ciekawa grupa osób pozbawionych wolności, osadzonych, bo tymczasowo aresztowani to są tacy w takim buforze tak naprawdę, czyli tak naprawdę zasada domniemania niewinności. Więc to oni są też, to jest określony sposób postępowania z tymi osadzonymi. Potem osadzeni młodociani, cele izolacyjne, czyli tak zwane, taka kara dyscyplinarna.
Czyli niesamowite, bo właściwie jesteś w jednym miejscu, tak. Masz do czynienia nie dość, że z różnymi przypadkami, ale no to one, te przypadki jeszcze grupami się różnią od siebie i do każdej trzeba podejść zupełnie indywidualnie.
Oczywiście. Jeszcze osadzeni niebezpieczni też miałem takiego osadzonego, czyli wymagający osadzenia w odrębnym oddziale lub celi. Czy osadzeni pierwszy raz karani, bo wtedy we Wronkach w 2007 roku były różne kategorie tak naprawdę i też pierwszy raz karanych miałem osadzonych, którzy przebywali na przykład na izbie chorych ze względu na stan zdrowia. Więc tak naprawdę te różne przestrzenie były w mojej takiej no, percepcji, ale w tej przestrzeni psychologicznej ja się nimi opiekowałem. Tych przyjęć było bardzo dużo. Dzisiaj mamy systemy, w których osadzeni są zgłaszani na przykład do psychologa, gdzie wpisujemy stosowne notatki z rozmów psychologicznych, czy opinie, czy projekty ocen, a kiedyś to był tak system kartkowy.
Kartka
do oddziałowego, dalej. Tak, karteczka przy apelu porannym było przekazywana oddziałowi, ja przychodziłem na godzinę 7, meldowałem się w służbie, zbierałem informacje, co się działo w oddziale. Czasami była taka sytuacja, że właśnie byłem proszony z bramy, żeby pójść do oddziału tam, gdzie są tymczasowo aresztowani i żeby porozmawiać, skonsultować jakiegoś pana, bo to są naprawdę trudne historie, kiedy człowiek jest wyrwany z rzeczywistości, kiedy chodzi sobie, je frytki, które kupi sobie gdzieś tam w budce, w barze, czy idzie i ma telefon komórkowy, czy może swobodnie się poruszać i raptem, kiedy dochodzi do niego ta świadomość, bo policja dostała jakiś, na przykład, nie wiem, nakaz doprowadzenia, jego legitymują, go doprowadzają, to jest złamany życiorys. I myślę sobie, życiorys, ale też jakiś etap w życiu. Ten człowiek przychodzi i on musi tu być, nie? Cztery ściany, oczywiście dobrany z odpowiednimi osobami, przeprowadzona weryfikacja ewidencyjna, czy to jest ten pan, czy on się zgadza z numerem PESEL, czy ze zdjęciem, więc tak naprawdę wszystko. I potem ten psycholog, który przychodzi, bo na przykład, nie wiem, przywieźli kogoś o 19, a my już służbę skończyłem o 15 i rano o 7 jestem u niego i rozmawiam i słyszę tą całą historię. Podejrzani za różne przestępstwa, a potem osadzanie u mnie na oddziale, ja wtedy pamiętam chyba na skrzydle A byłem, jeśli dobrze pamiętam, no to też taka ciekawa historia, że też były cele izolacyjne, też to, gdzie tak naprawdę osadzeni, którzy dopuszczali się poważnych przekroczeń, takich dyscyplinarnych, poważnych przekroczeń regulaminu i zarządzenia w sprawie porządku wewnętrznego, więc tak naprawdę te kary, to już jakby to jest taka ostateczność, nie?
No ale dobrze, bo zanim jeszcze przejdziemy do osadzonych i do tego, jak zachowuje się człowiek, który nagle jest w zupełnie innej rzeczywistości niż na wolności, chciałem ciebie zapytać, jak ty sam zareagowałeś na sam budynek we Wronkach, na to nagłe zamknięcie, bo umówmy się, to jest dosyć charakterystyczna budowa w ogóle w skali całego naszego kraju, a same Wronki, jako nazwa, często kojarzy się właśnie tylko z tym i wyłącznie jednym miejscem, czyli właśnie z tym więzieniem.
Pozdrawiam majora Kościelskiego, on by tutaj wiele rzeczy powiedział, ale to są pruskie mury. I myślę sobie, że bardzo ogromne, znaczy wrażenie to pamiętam do dzisiaj. Ja do dziś dnia, jak teraz mi to powiedziałeś, to ja widzę ten budynek, tak, zegar, wieża z zegarem i ścisk w brzuchu. I to jest tak, że takie miejsce, które może z jednej strony wchodzicie do nieznanego wam świata. I myślę sobie, że dzisiaj to więziennictwo, które mamy dzisiaj, też nasi przełożeni bardzo mocno otwierają się na takie właśnie, żeby osoby, które chcą zobaczyć, studenci, którzy studiują, czy którzy chcą jakieś badania prowadzić, czy no, wiemy, że to jest bardzo specyficzna przestrzeń, to nie na wszystko można pozwolić. Natomiast dzisiaj coraz bardziej, mówiąc wprost, się otwieramy, żeby pokazać, że my tam pracujemy, że tam jest, no tak to nazwę, trochę inny świat, ale on jest. I kiedy wszedłem do tej jednostki, to przypominam sobie, że no, nie powiem, że przerażenie, ale myślę, że takie, jak w tym dowcipie, byłem wstrząśnięty i zmieszany, ale myślę sobie, że mam takie, tak jestem wychowany, może moi rodzice mnie słuchają, pozdrawiam, że ja lubię wyzwania i potraktowałem to jako wyzwanie. Z drugiej strony też zostałem przyjęty przez tych ludzi, którzy tam byli, bardzo profesjonalnie i ciepło i tak normalnie.
Właśnie jacy są ci ludzie, którzy pracują tam od lat na co dzień i w sumie też przez czasami połowę swojego życia są zamknięci, chociaż są w pracy.
Wiesz co? To bardzo dobre pytanie. Mam takie doświadczenie kilkumiesięczne, ale też może nie kilkumiesięczne. Współpracowałem bardzo, bardzo długo z więzienną służbą, z medycyną pracy służby więziennej. Też miałem okazję pracować jako ich członek zespołu. I myślę sobie, że my jesteśmy, jesteśmy bardzo odporni psychicznie. Zresztą my jesteśmy bardzo ciekawymi ludźmi i nie chciałbym się tutaj wymądrzać, czyli biorę tabletkę antywymądrzeniową, ale my jesteśmy odważni. To jacy ludzie, jak mnie pytasz? Odważni ludzie. Ludzie, którzy też po pierwsze są odważni, po drugie mają otwarte głowy, bo po drugiej stronie jest człowiek. I wyobraźcie sobie państwo i wyobraź sobie, Franciszku, że po prostu tam się nie kończy. Tam się świat nie kończy, tam się zaczynają historie, oni przychodzą, rozmawiają, oni potrzebują kontaktu. My jesteśmy ludźmi z tego świata, z przed kraty, ale też przynosimy im taką cząstkę trochę wolności, bo...
Łączycie trochę te dwa światy.
Tak, rozmawiamy z nimi, to jest tak, że czasami po prostu są zwykłe ludzkie rozmowy. Może to trochę zabrzmi właśnie, jak wygląda, bo na przykład są różne zdarzenia, w sensie wydarzenia, czy na przykład właśnie historia upałów, czy jakichś tam na przykład, nie wiem, powodzi i tak dalej. Oni pytają takie rzeczy, jak to funkcjonowało, bo to telewizja pokazuje, radio mówi, więc a oni też czasami po prostu z czystej ciekawości dopytują. Czasami pytają się mnie osobiście jako psychologa, wracając do tej, tam też we Wronkach, jaką książkę bym polecił, na przykład psychologiczną, bo też są zainteresowani.
Czas przez... tej sytuacji sobie jakoś lepiej poradzić.
Tak, czas przestrzeni penitencjarnej. Dzisiaj programy readaptacji, wizyty osób, wizyty, no wprost powiem, osób z pierwszych stron gazet, takich na przykład osób, które są celebrytami, ale też są ludźmi, którzy mają doświadczenia, czyli muzycy, którzy mają doświadczenia historii, na przykład uzależnieni, przychodzą, mówią, czy spotkania z profesorami, z ludźmi ze świata nauki. To jest dzisiaj taki naprawdę, to nie jest chleb więzienny, tylko chleb powszedni, bo my dzisiaj wychodzimy naprzeciw, nasi przełożeni mają otwarte głowy na to, a my jesteśmy takimi trochę, tak implementujemy to, co im może, mówiąc prostym językiem, przywrócić trochę ten świat zewnętrzny, bo oni są zamknięci tam. 24 godziny na dobę jesteś wyizolowany, kontakt z rodziną, oczywiście listowny, oczywiście telefoniczny, przez komunikator multimedialny. Czyli ktoś, kto nie ma widzeń, może się połączyć przez widzenie online'owo. Też mamy taką możliwość widzeń. I też te widzenia wewnątrz, czyli tak naprawdę one są w różnych dniach, czy w różnych jednostkach, w różnych dniach się odbywają, ale po prostu najzwyczajniej w świecie no, przywracamy im to. Mhm. Robimy naprawdę bardzo dużo i ja dziękuję tutaj w tym miejscu właśnie moim przełożonym, zarówno tym ode mnie tutaj z jednostki, jak i tym z poziomu Okręgowego Inspektoratu, z Centralnego Zarządu, jak i z Ministerstwa, że wychodzimy z takimi różnymi inicjatywami dla tych ludzi, którzy no, to są po prostu ludzie i to trzeba powiedzieć jasno. Po drugiej stronie jest człowiek i to jest najwyższa wartość, myślę
sobie. Człowiek, to jest ważne, jest dla drugiego człowieka człowiekiem w tym wszystkim. Dobrze, to za chwilę dojdziemy do tego, jak się czuje taki człowiek, który nagle zdaje się albo pojawia się w zupełnie innej rzeczywistości, jaką jest ta rzeczywistość więzienna. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę. Wybrałeś piosenkę Moje i Twoje Nadzieje.
Tak, tak. Nieprzypadkowo. Myślę sobie, że to jest dobry utwór, który jest z nami od lat 90., ale myślę sobie, że on dobrze pokazuje, że my czasami tym ludziom w posługach różnych przynosimy właśnie nadzieję na zmianę.
21:25, słuchają Państwo Radio Poznań do rozmowy z majorem Tomaszem Kilarskim. Za chwilę wrócimy.
Musisz odnaleźć nadzieję i nieważne, że Rozmowy po zachodzie.
21.30, tak, właśnie po zachodzie. Z nami major Tomasz Kilarski, kierownik działu terapeutycznego zakładu Kozie Głowy, otwartego zakładu Kozie Głowy.
Oddziału zewnętrznego.
Oddziału zewnętrznego, przepraszam. Nauczę się w końcu.
Znaczy, wiesz, oddziału zewnętrznego. Sobie, że tak.
Wiesz, może nawet sobie napiszę.
Tak, napisz.
I to będzie od
oddziału... Skrótowo mówię, OZ Kozie Głowy.
Dobrze, zewnętrznego. I właśnie, do tego jeszcze jesteś psychologiem i specjalistą psychoterapii uzależnień. Dobrze, to wróćmy do tego, o czym wcześniej mówiłeś. Mówiłeś o tym człowieku, który je te przysłowiowe frytki, funkcjonuje normalnie w rzeczywistości, korzysta z wolności, ma telefon, ma nieograniczony dostęp do wszystkiego. Po prostu jest wolnym człowiekiem i nagle z dnia na dzień, czasami z minuty na minutę, często jest tym zaskoczony. Tym faktem pojawia się w zupełnie innej przestrzeni, która jest zamknięta. Jak reagują ludzie na to? No podejrzewam, że to jest bardzo stresogenne. Chyba, że właśnie. Chyba, że nie.
Ja osobiście pracuję od ponad 18 lat, zaraz będzie 19 lat. Będzie za chwilę, jak pracuję z osadzonymi recydywistami, czyli tymi, którzy byli skazani prawomocnym wyrokiem i odbywali albo przebywali w izolacji penitencjarnej, w izolacji więziennej więcej niż raz. Ale to wszystko... Jak określi, jeśli sąd nie określił wyroku, albo jeśli sąd nie określił, gdzie ma trafić, to trafia do jednostki penitencjarnej i tą przestrzenią, zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym, zajmuje się, czyli klasyfikacją osadzonych, zajmuje się komisja penitencjarna. Ale odpowiadając na twoje pytanie, jak osadzony funkcjonuje w takiej sytuacji? Przez ten pierwszy rok to tak naprawdę wiele chusteczek higienicznych zużyli i myślę, że wiele metrów...
Czyli tu nie mówimy o godzinach, o dniach, tygodniach, mówimy o roku.
Tak, i to myślę sobie tak, że to jest kwestia, że osoby, które trafiają pierwszy raz, to jest dokładnie tak, jakbyśmy trafili dzisiaj z pomieszczenia klimatyzowanego na tą aurę, którą mieliśmy przez kilka dni i mamy od kilku dni na zewnątrz, czyli mówiąc prosto, takiego gorącego kotła, to może brzydkie określenie i może niefachowe, ale trafiają do przestrzeni, która jest w ogóle nieznana. Natomiast pamiętajmy jedno, że tak na początku osadzeni są doprowadzani przez policję najczęściej, ale jeśli są też osadzeni, którzy sami się zgłaszają, bo też mają taką możliwość, to też się zgłaszają. No i wtedy jest cała procedura, czyli sprawdzania zasadności pobytu, sprawdzania tożsamości, pracownik działu ewidencji sprawdza to wszystko. Też musimy mieć informacje, jeśli on przychodzi z wolności, czy jest zdolny do odbycia kary, więc te zaświadczenia od lekarzy. Ta dokumentacja, czy wyroki, te sentencje, które na podstawie których mają być przyjęci do jednostki, też muszą być przywiezione. Wszystko musi być zgodne z prawem. Nasi pracownicy, funkcjonariusze, dział ewidencji, dział ochrony, a potem dopiero jak już osadzony to wszystko przejdzie, te wszystkie ewidencyjne rzeczy związane właśnie z ilokrotnością pobytu w izolacji, karalnością, czy był karany, czy nie był karany, czy to jest tymczasowo aresztowany, czy skazany. To potem trafia do działu w przestrzeń penitencjarną, jest osadzany. Jeśli to jest tymczasowo aresztowany, to w osadzaniu uczestniczy dział ewidencji, żeby nie doszło do takich tak zwanych kolizji z prawem, czyli żeby ci osadzeni na przykład nie z tej samej na przykład przestrzeni przestępczej nie byli osadzeni wspólnie. A jeśli jest to skazany, to trafia pod jurysdykcję działu penitencjarnego i wtedy się zaczyna taka organiczna praca, czyli rozmawiają z wychowawcą, tym pierwszym na linii, tym pierwszym kontakcie. Jeśli jest, mówiąc prosto, jeśli jest w dobrym kontakcie, jeśli nie jest uzależniony od żadnej substancji, jeśli jest w dobrej kondycji, no to w tym momencie tak naprawdę też wszystkie rzeczy zabezpieczamy temu osadzonemu. Także też z opieką medyczną, z opieką lekarską, więc jeśli jest w jakimś stanie, który wymaga interwencji lekarskiej, to też to zapewniamy. Natomiast no to tak naprawdę proceduralnie uprośćmy to. Jest ten człowiek, który przychodzi i rozmawia z wychowawcą.
Który chce rozmawiać z wychowawcą?
Każdy musi rozmawiać. Znaczy nie każdy, w tym momencie każdy, bo wychowawca prowadzi prosto, mówiąc językiem już w naszej przestrzeni penitencjarnej, badania osobopoznawcze, czyli tak naprawdę rozmowa wstępna, rozmowa po przyjęciu, rozmowa informacyjna i to jest tak naprawdę te rzeczy, które są bardzo ważne, Czyli musimy zebrać pełny wywiad, tak, skąd przyszedł, czy ma osoby bliskie, z jakiej rodziny pochodzi, czy były jakieś dysfunkcje w rodzinie, więc to jest tak naprawdę szereg pytań, które mu zadajemy na początku. Też go informujemy o tej sytuacji, że on pojawia się w przestrzeni penitencjarnej, czyli mówimy mu, czego nie wolno, co wolno, bo mówimy, odnosimy się do zapisów kodeksowych artykułu 116 i 116a Kodeksu Karnego Wykonawczego.
No tak,
więc to wszystko musi, z czym może się zetknąć, co musi zgłaszać, jakie ciążą na nim też obowiązki, a propos właśnie unikania różnego rodzaju zagrożeń, też nie generowania tego i zgłaszania wszystkiego. Więc tak naprawdę no, ma dużo, brzydko powiem, dużą porcję wiedzy dostaje. Tak?
Ale tak, że spada na niego 400 ton.
Tak, myślę, że tak, to tak lekko 400 ton. I większość...
Jaka jest praca psychologa wtedy?
No, wtedy
bo to jest no, trudniejsze, podejrzewam, niż praca w gabinecie poza zakładem.
Ta praca jest bardzo wymagająca. My też przeprowadzamy różnego... Znaczy, my przeprowadzamy też takie wywiady diagnostyczne. Pytamy o uzależnienia. Pytamy właściwie taki wywiad anamnestyczny dotyczący tego, z jakiej rodziny pochodzi, czy były dysfunkcje, czy były patologie społeczne, tak nazwijmy, czy było jakieś... Czy pochodzi z rodziny pełnej, czy zrekonstruowanej, czy dotkniętej rozwodem, czy ktoś był uzależniony, czy nie, czy się leczył psychiatrycznie, czy nie, czy się leczył odwykowo, czy skończył klasy, czy nie skończył klasy. Jeśli tak, to ile, czy powtarzał klasy, czy był badany przez psychologów, czy był badany przez biegłych sądowych psychiatrów, czy seksuologów. Wszystko wypytujemy, ale tak naprawdę pytamy o stan psychiczny. Jak się pan czuje? I wyobraź sobie, Franciszku, jakbyś trafił do takiej przestrzeni, którą tak jak dzisiaj tutaj masz zamkniętą, miałbyś ją zamkniętą 23 godziny na przykład na dobę, bo w zakładzie karnym zbyt zamkniętego to 23, bo jeszcze jest spacer, potem jeszcze są zajęcia świetlicowe, jeszcze jest czasem lekarz, wyjście do wychowawcy, więc liczmy 20-22 godziny w celi. Jak się pan czuje? Co byś powiedział? Chyba słowo dobrze... Dobrze.
Raczej się tam nie pojawia.
Znaczy pojawia się. Znaczy pojawia się tak naprawdę, natomiast myślę sobie, że to jest też taka chyba wtedy, czasami jeszcze to funkcjonuje z poziomu szoku, że nie do końca dochodzi to na początku. To są pierwsze dni, one są bardzo ważne. Mamy instrukcje w sprawie zapobiegania samobójstw osób pozbawionych wolności. Ta instrukcja nakłada na nas bardzo konkretne elementy, które mówiąc wprost musimy spełnić, ale nie tylko ta instrukcja.
A jak często pojawiają się takie myśli rezygnacyjne wśród osadzonych?
Wiesz co, z mojego doświadczenia kilkunastoletniego ja mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że osadzeni przeżywają bardzo różne kryzysy w różnych momentach pobytu w izolacji. Ten pierwszy moment jest najważniejszy, te pierwsze 14 dni to już może to jest takie niezbędne minimum, ale ten pierwszy miesiąc, drugi miesiąc, my go obejmujemy opieką psychologiczną, wizytujemy cele, wizytujemy sale mieszkalne, wychowawcy wizytują cele, oddziałowi robią przeliczenia codzienne, oprócz przeliczeń stanów ewidencyjnych jeszcze są apele, więc tak naprawdę ci osadzeni są. Jeśli potrzeba jakiegoś osadzonego objąć wzmożoną opieką, na przykład z uwagi na ryzyko samobójcze, mamy tą instrukcję, która nakłada na nas konkretne obowiązki. Czy to są punkty krytyczne, czy dodatkowy wyrok, czy tuż przed wyjściem, bo nie wiadomo w co wychodzimy, z czego wychodzimy, do czego wracamy, bo czasami te złamane życiorysy się ciągną za nimi. Więc tak naprawdę badamy jego stan psychiczny. Stan psychiczny, czyli czy jest zorientowany w czasie i przestrzeni, czyli wie, gdzie jest, czy wie, jak się nazywa, jak ma na imię, jak ma nazwisko, imię ojca, imię matki, data urodzenia. Proste takie badanie.
Czy ludzie zachowują się w takich sytuacjach dosyć szablonowo? To znaczy, że jakby spodziewacie się, jaka może być reakcja, jeżeli powie to, to prawdopodobnie jest tak i tak, jeżeli zachowuje się w taki inny sposób, może się to skończyć tak i tak, czy to są pewne takie zachowania, które są z waszej perspektywy przewidywalne, że was już nic nie zaskoczy. Jak to wygląda z twojej perspektywy po kilkunastu, już prawie 20 latach pracy?
Myślę sobie, że może nas zaskoczyć to, że wchodzimy na zielonym świetle na przejściu dla pieszych i ktoś może nie wyhamować, więc nie bagatelizowałbym. Z poziomu psychologii ludzki umysł jest nieprzenikniony.
Nieprzewidywalny.
Znaczy myślę sobie, że to przewidywalność jest bardzo, bardzo trudna, tym bardziej warunki penitencjarne. Może nasze doświadczenie, bazując na doświadczeniu, my potrafimy czasami, może nie czasami, my potrafimy już wyczuć tak naprawdę, co się dzieje. Natomiast pamiętajmy jedno, że trochę podejdźmy w takiej sytuacji, kiedy jest to pierwszy raz karany, tymczasowo aresztowany, czy nawet już recydwista, czy młodociany, to my w tym momencie nie tylko jesteśmy psychologami, psychoterapeutami, ale też jesteśmy interwentami kryzysowymi. A pamiętajmy jedno, że my jesteśmy wtedy od początku do końca, aż ten kryzys nie minie. Więc stąd, proszę Państwa, jest porozumienie między pionami służby. Jeśli coś się dzieje, psycholog coś słyszy, wie, to informuje o tym wychowawcę, służbę zdrowia, dział ochrony. To nie jest tak, że on po prostu osadzony wychodzi od psychologa czy od wychowawcy, jest doprowadzany do celi, to jest koniec. Też jest sytuacja taka, że my dobieramy to osadzenie osobom pozbawionym wolności i tak naprawdę osobę, która załóżmy ma lat 65 albo na przykład jest przed 70, myślę sobie, że to jest mój odważny wniosek, ale nie osadzimy z osobami 20-30-letnimi, ponieważ to też jest inny poziom percepcji i tak naprawdę mogą się po prostu różnić charakterologicznie, więc my to osadzanie dobieramy tym osadzonym. Także bardzo mocno, i bardzo ważna kwestia, wymiana informacji między pionami służby. My ze sobą rozmawiamy. Czyli nawet jak coś pracownik ewidencji, funkcjonariusz ewidencji zobaczy coś przy przyjęciu, dowódca, dział ochrony, to my sobie tą informację przekazujemy. Ponieważ najważniejsze jest ludzkie życie, bezpieczeństwo. Nie tylko nas jako funkcjonariusza, ale też tego człowieka. Ale i to jest równoważne, więc musimy też się, mówiąc wprost, wspierać. I je wspieramy, rozmawiamy o tym, co możemy zrobić z tym osadzonym, co mamy, czego nie mamy. Jeśli mamy, to jak, co możemy, jak możemy wykorzystać jakieś informacje dotyczące, na przykład, nie wiem, jego pochodzenia, bo jest uzależniony. No to do działu terapeutycznego, na przykład do koziegów dla osadzonych uzależnionych od innych niż alkohol.
Z drugiej strony to jest też niesamowite, że nagle z dnia na dzień są... Tak naprawdę na leczeniu odwykowym.
Tak, ale wiesz co, Franciszku...
Czy to jest zupełnie oddzielna kwestia jeszcze, którą może uda się jeszcze poruszyć, ale z twojej perspektywy chciałem też się dowiedzieć, proszę, jak to jest, no bo tak jak sam mówisz, jesteście ludźmi dla ludzi, człowiek jest dla drugiego tam człowiekiem, jesteście często powiernikami tych wszystkich problemów, które nagle spływają, jedynymi powiernikami. To jest też tak, że to jest obciążające raz dla ciebie i dwa, chciałem się zapytać, czy też budują się przyjaźnie między właśnie pracownikami służby, czy psychologami, a osadzonymi?
Czy myślę sobie tak, że z poziomu obowiązków służbowych powiem wprost i wszystkim mówię, że no, te relacje między nami, tak odbyć funkcjonariuszami, a osobami pozbawionymi wolności, żadnych innych pozasłużbowymi nie ma, nie może być. I to jest tak naprawdę...
Teoretycznie tak, ale z drugiej strony możesz stwierdzić, że kogoś możesz polubić, prawda?
Czy wiesz co, nawet w oddziale terapeutycznym mogę odpowiedzieć za ponad już rok funkcjonowania, bo 13 stycznia ubiegłego roku uruchomiliśmy oddział terapeutyczny dla recydywistów uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych w warunkach zakładu typu półotwartego. I mamy już za sobą kilka turnusów, kilka grup terapeutycznych, które wydaje mi się, że tak naprawdę to są bardzo ciekawe doświadczenia, bo terapia w przestrzeni penitencjarnej dla, mówiąc prosto, kolokwialnie, narkomanów trwa, uzależnionych właśnie od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych, trwa 180 dni, czyli pół roku, a dla uzależnionych od alkoholu 3 miesiące. I tak naprawdę w tej przestrzeni no, zawiązują się relacje. No, powiem wprost, relacja terapeutyczna to jest spotkanie człowieka z człowiekiem. Więc nawet jeśli mówiąc językiem zmiany Prochaska i Di Clemente, ten program jest toczony, ale on bardzo fajnie działa w przestrzeni penitencjarnej. Mówiąc językiem zmiany, która jest dzisiaj, czyli porozumienia bez przemocy, NVC, czy po prostu patrzenia właśnie jak na człowieka na człowieka, to ta zmiana dochodzi do skutku, kiedy ten człowiek ma przestrzeń, żeby mówiąc wprost pogadać z funkcjonariuszem. I to nie można powiedzieć, czy to są przyjaźnie, czy to są kumpelstwa, bo tego nie ma. Natomiast myślę sobie, że my po prostu jesteśmy dla nimi, pokazujemy im po prostu ludzką twarz, że oni tak naprawdę mogą w trzeźwości porozmawiać z drugim człowiekiem, mogą zostać wysłuchani, zrozumieni, bo może potrzeba im jakiejś pomocy medycznej, to zgłoszenia do ambulatorium, do psychologa, do wychowawcy. I myślę sobie, że ta czy ta praca jest, no ta praca jest obciążająca, bo to jest praca z człowiekiem, człowiek z człowiekiem. Myślę sobie, że odwołam się też tutaj do naszej, na przykład do przestrzeni, w których ludzie spędzają czasami, bo są poszkodowani w wypadkach, czyli na przykład gdzieś trafiają do jakiegoś szpitala po prostu i też są, są, że tak powiem, no nie powiem skazani na służbę zdrowia, przepraszam, cofam to, ale chodzi o to, że pielęgniarka, lekarz, każdy musi przyjść i tak dalej, nie? To są bardzo podobne przestrzenie. Ktoś trafia, no nawet, nie wiem, myślę sobie, że ostatnia taka historia syna mojej przyjaciółki, która mówi, mamo, ja nie chcę chodzić do szkoły, ja się czuję, jakbym szedł do więzienia. To są słowa dziesięciolatka, nie? Więc, no, ja nie chcę tutaj już dywagować, natomiast myślę sobie, że czy szpital, czy więzienie, to są przestrzenie, gdzie są ludzie. I to trzeba spotkać się z drugim człowiekiem.
Czy spotykasz czasem byłych osadzonych na ulicy?
Tak, tak.
I jakie to są spotkania?
Dzień dobry. Dzień dobry, panie Tomku. I zdarza mi się coś takiego, że przywita się ze mną, powie dzień dobry, mówi, to jest moja żona, to jest mój syn. Są też tacy, którzy odwracają głowę w drugą stronę i nie widzą. Są też tacy, którzy... Znaczy, myślę sobie, że chyba się nie spotkałem z tym, żeby ktoś do mnie wykrzykiwał jakieś hasła. Natomiast myślę sobie, że spotkałem
się... Pojawia się wdzięczność?
Wiesz co, kilkukrotnie, tak, jeszcze pamiętam tutaj, poznaniacy pewnie pamiętają, kiedy jeszcze był sklep taki spożywczy na Wilczaku, taki duży, na literkę T, nie będę wymieniał nazwy, i tam pamiętam, przychodziłem, jak robiłem zakupy, to wielokrotnie spotkałem kogoś, który naprawdę podziękował i powiedział, że to jest ciekawa historia. Więc to jest też taka nauka, która płynie z przeszłości, ale dzisiaj jest, że czasami pracujemy z grupami osadzonych, ale też tak naprawdę dla nas liczy się jeden uratowany życiorys. Jeden. To jest naprawdę ta resocjalizacja, której wpisałeś w tych punktach, w mojej opinii, nie ocenię, ale w mojej opinii ona jest, istnieje, i ta resocjalizacja, ona się zaczyna od samego początku. Niektórzy przychodzą do nas, ci, którzy nie mieli widelca, noża, miski, talerzyka. Oni to dostają, żeby zjeść w godziwy sposób. Niektórzy nie mieli bielizny, dostają, odzieży, dostają. W sensie to wszystko jest obwarowane ogromem przepisów, ale to tak naprawdę otrzymują to od nas. Prześcieradło, koc, poduszkę, miejsce do spania. Niektórzy śpią pod gołym niebem, a niektórzy nigdy przez wiele lat nie spali. Niektórzy przez wiele lat się nie myli. Nie dbali o higienę osobistą, a tutaj wracają, tak? I też tak naprawdę trochę organicznie osadzeni, osadzonych uczą takich rzeczy. Oni też dbają, bo ktoś przychodzi nowy, no to musisz umyć się i tak dalej, musisz się wykąpać, musisz sobie wyprać i tak dalej, więc to są proste rzeczy.
Nie? No dobrze, to wróćmy jeszcze do tych osadzonych, o których ty wspominałeś, czyli tych, którzy przeżywają ten szok, adaptację, która trwa, tak. No, tak jak mówiłeś, przy chusteczkach często rok, czyli mamy tę karę, która faktycznie zaczyna działać, no bo mówimy o tym, że to jest jakby wykonywanie tej kary. I tu rodzi się pytanie, że pomimo tego, to jest zaskakujące z perspektywy, myślę, że wielu osób, które na to patrzą z zewnątrz, jakby trudno wyobrazić sobie gorszą karę dla człowieka, a potem trudno sobie też wyobrazić, dlaczego mamy tak wiele procent recydywistów, którzy jednak wracają mimo wszystko do więzienia. Z czego to wynika z twojego punktu widzenia?
Wiesz co, myślę sobie, że powiem wprost. Odpowiedzialność za zmianę spoczywa na człowieku, który tej zmiany chce. Więc myślę sobie, że jeśli ktoś chce się zmienić i ktoś chce pracować nad sobą, to my naprawdę jako organ wykonawczy kary pozbawienia wolności, czyli zakłady karne, jednostki penitencjarne, my jesteśmy na to bardzo mocno otwarci. Dzisiaj tak naprawdę historia tutaj nowo powstałego domu przejściowego w oddziale zewnętrznym w Koziegłowach pokazuje, czyli mówiąc wprost, część jednostki na zasadach zakładu karnego typu otwartego. My bardzo mocno, powiem wprost, my czasami, to jest moje doświadczenie, że my czasami chcemy bardziej niż nasi podopieczni. Może to nie fajne, co powiedziałem, ale myślę sobie, że my chcemy, żeby oni się zmienili i chcemy tej zmiany. I my bardzo mocno, jakby to powiedzieć, pracując z nimi organicznie, rozmawiamy z nimi, poświęcamy im czas i tak dalej. I wiesz co, myślę sobie, że bardzo znacznemu odsetkowi się udaje nie wrócić, a ta powrotność, myślę sobie, że wiesz, to są takie, że osoby, które dzisiaj z poziomu bycia recydywistą, to jest tak, że to są jakieś też duże... mamy młode pokolenie recydywistów, ale też mamy takie pokolenie, które już jest leciwe i to są ludzie, którzy po prostu wracają, bo kiedyś byli pozbawieni wolności i wracają, bo mieli jakieś wyroki, skuteczniej albo mniej lub bardziej ukrywali się przed organami ścigania, przed wymiarem sprawiedliwości. Oni wracają po prostu. Więc czy ten odsetek... No jest, on po prostu... Recydywa jest nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Europy i świata. Natomiast myślę, że dzisiaj mamy bardzo mocno otwarte głowy na to, żeby na przykład nawet współpracować z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi, którzy też wprowadzają do naszej przestrzeni taką korekcję zachowania, więc tak naprawdę kto chce, to nie jest tak, że my będziemy osobę pozbawioną wolności, która mówiąc wprost zachowuje się niestosownie, będziemy w ten sposób nagradzać, że będzie szła na jakieś wydarzenia, chociaż czasami też takie rzeczy się robią. Jest taka interwencja paradoksalna, dobrze, to spróbujmy, zobaczmy. I wtedy jest na przykład zmiana, nie? I czasami jest tak, że oni się po prostu otwierają na tą zmianę, a czasami po prostu mają przekalkulowany plan, żeby nie powiedzieć, było jakieś takie modne słowo dzisiaj, nie wiem, chyba rzadko się używa, prisonizacja, czyli takie uwięzienie, że człowiek mówi, że życie w więzieniu to też życie. I ci, którzy tak funkcjonują, ale myślę sobie, że tych osadzonych jest coraz mniej.
Jeżeli mówisz, że jest coraz mniej, występuje pewna zmiana. Różnią się te osoby, które są pozbawione wolności od kilku lat, od tych, którzy przychodzili jeszcze 10-20 lat temu? Czy wy, mówiąc wprost, widzicie taką zmianę pokoleniową? Bo jakby to też was dotyczy. Mamy milenialsów, pokolenie Z, X i tak dalej, i tak dalej.
Że musielibyśmy zrobić kolejną audycję na ten temat, ale wydaje mi się, że tak, że zmiany pokoleniowe są widoczne. Dzisiaj ta
czy to się przejawia w zakładzie karnym?
Na przykład osoby pozbawione wolności, bardzo młode pozbawione wolności i tak naprawdę dzisiaj z poziomu na przykład oddziału terapeutycznego mamy kilku pacjentów, którzy po prostu są bardzo młodzi, którzy przeskoczyli ten wiek 21, czyli z zakładu karnego dla młodocianych, przyszli, bo odbywali któryś raz z kolei, czy przebywali w izolacji penitencjarnej kolejny raz i trafiają do zakładu karnego dla recydywy. To też jest dla nich szok, nie? Ale też myślę sobie, że warto powiedzieć o tym, że dostępność dzisiaj różnego rodzaju chemikaliów, trucizn, nazwę to wprost trucizny, te wszystkie narkotyki, czy alkohol, czy ten nowe substancje, to jest trucizna i to się bardzo, bardzo, mówiąc wprost, destrukcyjnie wpływają na psychikę człowieka, więc myślę sobie, że najzwyczajniej w świecie dzisiaj przychodzi właśnie bardzo dużo osób, które mają złamane życiorysy właśnie nie przez to, że popełnili przestępstwo, to też, ale też przez to, że używali różnego rodzaju substancji z różnych powodów, tak, bo niektórzy eksperymentalnie, a niektórzy używali, bo tak naprawdę mieli taki wzorzec, bo gdzieś tam się nauczyli, bo mieli starsze rodzeństwo, czy mieli taką historię w rodzinie i to jest też takie środowisko, w którym przebywa, więc istnieje ta zmiana pokoleniowa. Myślę sobie, że mówiąc takim językiem, ci osadzeni, którzy odbywali karę pozbawienia wolności kiedyś i oni są też dzisiaj, to jest jakaś taka inna kultura, ale myślę sobie, że my też, chciałbym posłużyć się tym stwierdzeniem z teatru dramatycznego, że to otoczenie tworzy króla. Więc myślę sobie, że zarówno my jako kadra penitencjarna tworzymy to otoczenie, my tworzymy to otoczenie wewnątrz, jak i też osadzeni tworzą to otoczenie wewnątrz, nie? I to nie chciałbym tutaj też tak naprawdę jakoś restrykcyjnie czy opiniować, czy oceniać, bo nie jestem uprawniony, ale myślę sobie, że z doświadczenia tyluletniego po drugiej stronie jest Franciszku człowiek. Tak. Po tej stronie jest człowiek, bo ja, jako wykonawca, a po drugiej stronie ten człowiek jest jako odbiorca. I myślę sobie, że tym się trzeba kierować, żeby widzieć w tym człowieka. I też ich zapraszamy, żeby w nas widzieć człowieka.
Tomku, to powoli kończy nam się czas, za 6 minut już 22. To może da się odpowiedzieć krótko na to pytanie, czego się nauczyłeś od osób pozbawionych wolności na przestrzeni tych prawie 20 lat? Jest coś takiego? Czy za co mógłbyś być nawet wdzięczny?
Wiesz co? Wydaje mi się, że w pewnym momencie dochodzisz do takiego momentu, że najważniejsza jest cierpliwość.
To znaczy?
Cierpliwość. Czyli czasami się zdarza tak, że na pewne rzeczy trzeba poczekać. I one się dzieją i przychodzą. Ja myślę sobie, że to może nie tyle, że się nauczyłem, tylko tak naprawdę czasami nawet jak kierowałem ich na terapię, jak byłem jeszcze liniowym psychologiem działu penitencjarnego, czy jak prowadziłem różnego rodzaju programy, to kwestia poczekania, bo może być tak, że ta decyzja w pewnych kwestiach jest u niego w głowie, on musi podjąć tą decyzję, musi znaleźć swój dobry czas. To jest jedno, czyli taka cierpliwość. Druga sprawa też taka otwartość, bo mam takie poczucie, że oni w ogóle rozmawiając z kolegami, koleżankami z różnych lat, z różnych pionów służby, niektórzy mówią, że najgorszą rzeczą jest nuda w przestrzeni penitencjarnej, bo oni mają, tworzą różnego rodzaju historie. Tak, z poziomu takiego ochronnego musimy być krok przed nimi i najzwyczajniej w świecie no, mamy otwarte głowy na to, żeby ich słuchać, nie? I czego jeszcze się nauczyłem? Wiesz co, chyba słuchania. Ja jestem gadułą z natury, a wydaje mi się, że czasami przychodzą ludzie, którzy po prostu potrzebują się wygadać, bo jeden umie gadać albo chce gadać, a drugi umie słuchać i tego się nauczyłem przez te lata. Więc może za to jestem też, jakby to powiedzieć, może nie tyle wdzięczny, co tak naprawdę mam jakiś taki uśmiech do tego, że to jest, no dobrze, niech będzie, że jest mniej, niech będzie, tylko jestem wdzięczny.
Coś mi się wydaje, że tak naprawdę nie dotknęliśmy 1% tego, co chcielibyśmy nie. dziś powiedzieć i o czym jeszcze porozmawiać, ale myślę, że jeszcze do tego wrócimy.
Tak,
myślę, możemy się umówić.
Tak, możemy się umówić. Jeśli moi przełożeni i zwierzchnicy wyrażą taką zgodę, żebym tu przyszedł do ciebie,
to ja najbardziej pokornie poproszę. A państwa, i moim gościem był major Tomasz Kilarski, kierownik działu terapeutycznego, oddziału zewnętrznego Kozie Głowy, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Bardzo tobie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję Franciszku i państwu też dziękuję.
Audycję realizował Paweł Kretkowski, przed mikrofonem Franciszek Walerych. A teraz piosenka, którą też wygrał Tomek.
Tak.
Czyli Golden Life.
Golden Life.
Do 22 słuchają państwo Radia Poznań.
Dobranoc.
Jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajny deszcz. Jak ona czuwa nad nim nocą. Wreszcie z gniazda młody ptak, bo przywilejem jest młodości. Zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach, bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć.
Rozmowy po zachodzie.